טוב יותר מאת. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Pewnie nie wszyscy z naszych słuchaczy zdają sobie sprawę z tego, że wczoraj, 11 lutego, obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wręczył akty powołania członkom Wielkopolskiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, a w wydarzeniu tym wziął także udział wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, który zupełnie niespodziewanie jest gościem naszego programu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy.
Do czego poza świętowaniem potrzebny jest nam Dzień Bezpiecznego Internetu?
Myślę, że do refleksji. Świętujmy oczywiście dlatego, że ten internet mamy. Myślę, że w domach mieszkańców Poznania i całej Wielkopolski również ten internet dzisiaj już króluje bardzo szeroko i nam to bardzo cieszy. My jesteśmy wielkimi zwolennikami dostępu do sieci, szerokopasmowego internetu, najlepiej jak najtańszego oczywiście, ale też bezpiecznego. No, o tym mówimy, że internet jest wielką bramą możliwości, ale niestety również jest pełen zagrożeń.
Jeżeli takie święto jest potrzebne, to znaczyłoby to, że rodzice, nauczyciele, same dzieci, że wszyscy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia płynącego z sieci.
Tak, to wynika bardzo często po prostu z tak zwanej bieżączki, z naszych codziennych, szybkich spraw. W internecie dzisiaj coraz więcej Polaków, to wynika po prostu z badań, kończy i zaczyna dzień następny. Według naszych badań, które przeprowadza Państwowy Instytut Badawczy NASK, młodzież poświęca już nawet 4 godziny dziennie, bezpośrednio będąc w internecie. Ja podejrzewam, że może jest to i dłużej o wiele. Natomiast to powoduje, że te niebezpieczeństwa są przez nas często bagatelizowane w tym takim ferworze naszych codziennych różnych spraw, zajęć. Nie zdajemy sobie sprawy z tego często, jakie aplikacje ściągamy na swój telefon, jakie witryny odwiedzamy, jakie treści publikujemy w internecie, komu je przekazujemy. To naraża nas po prostu na kłopoty.
To jakie działania podejmuje ministerstwo, ażeby bronić nas przed tymi zagrożeniami?
Myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, że najważniejsza jest edukacja. Tą edukacją jest chociażby dzisiejsza rozmowa z panem redaktorem w studiu, za co bardzo dziękuję. Staramy się uczulać Polaków, aby właśnie bardzo mocno zwracać uwagę na to, gdzie w internecie się poruszamy, w jakim celu. Niestety wśród młodzieży, chociażby dzisiaj i nawet dzieci, co nas jeszcze bardziej martwi, modne staje się zjawisko tak zwanego patostreamingu, czyli tych takich bardzo patologicznych transmisji online na żywo, które są prowadzone właśnie bezpośrednio w internecie, które są niestety również okraszane przemocą, wulgaryzmami, bardzo negatywnymi zjawiskami. Wynika to z badań, że coraz więcej młodych ludzi spędza czas na oglądaniu takiej transmisji. Tam dochodzi do spożywania alkoholu, właśnie przemocy, wulgaryzmów. I nas to martwi dlatego, że nikt z nas nie chce, niezależnie od światopoglądu, aby jego dziecko wychowało się na takich treściach. No i staramy się z tym zjawiskiem walczyć, ale to nie tylko patostreaming, to jest całe spektrum zagrożeń.
A wolność w internecie? Czy istnieje coś takiego? Możemy mówić o wolności w tej sferze?
No, wolność zdecydowanie jest. To znaczy my jako polski rząd też dlatego kładziemy nacisk na edukację, bo jesteśmy przeciwnikami cenzury. No, cenzura to takie zjawisko, które występowało w słusznie minionej epoce. My do tych czasów wracać nie chcemy, nigdy nie wracać nie chcę. Dlatego też staramy się tą wolność pielęgnować. Z tym, że oczywiście w przypadku wolności mówimy tutaj o uczciwych obywatelach, o tych, którzy chcą po prostu korzystać z internetu, cieszyć się, nawiązać relacje, robić zakupy, płacić rachunki. Namawiamy również do założenia profilu zaufanego za pośrednictwem Polskiej Bramy Cyfrowej gov.pl, aby załatwiać swoje sprawy online, a nie tylko w urzędach. Natomiast nie może być mowy o wolności i samowolce dla przestępców internetowych, dla osób, które wylewają hejt, właśnie robią te patostreamingi, czy też okradają innych użytkowników sieci. No tutaj zdecydowanie musimy z tym walczyć.
O wolność pytałem z tego powodu, że internauci zgłaszają pewne problemy z zagranicznymi, potężnymi portalami, firmami, takimi jak Facebook, Twitter. Czy my mamy jakąkolwiek metodę kontroli nad działaniami tych wielkich konglomeratów? Czy możemy domagać się czegokolwiek od nich, pomimo że wiemy, że mają swoje centrale daleko, daleko za oceanem?
Zdecydowanie powinniśmy się domagać na pewno kooperacji z polskim społeczeństwem, z polskim rządem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są to prywatne firmy, których serwery są zlokalizowane często za oceanem. Również tam są również władze administracyjne. Natomiast masowo Polacy z nich korzystają. Wiele milionów Polaków ma dzisiaj konta social media. To powoduje, że również tam dokonują się codzienne wybory. I również są to związane wybory z wieloma kontrowersjami. Są również tego typu zachowania, że czasami wiele użytkowników na przykład tych social mediów jest zaniepokojonych, czy też zniesmaczonych chociażby odgórnym usuwaniem treści przez administrację.
No właśnie, tu się może wtrącę, bo jest przynajmniej na Twitterze popularny taki pogląd, że konta użytkowników, nazwijmy to w uproszczeniu prawicowych, są usuwane traktowane jakoś ponadnormatywnie.
Tutaj, panie redaktorze, warto powiedzieć, że my jako Ministerstwo Cyfryzacji w zeszłym roku już zawarliśmy porozumienie z Facebookiem na utworzenie tak zwanego punktu kontaktowego. Jako pierwszy rząd w ogóle narodowy na świecie podpisaliśmy taką umowę z Facebookiem, za pomocą której to polscy obywatele, właśnie mający profil zaufany, tu już wcześniej reklamowałem na antenie pana redaktora, mogą odwołać się od decyzji administracji Facebooka. Na przykład jeśli Facebook usunie treści, zabloguje profil, to mogą dzisiaj za pośrednictwem właśnie profilu zaufanego złożyć odwołanie od decyzji Facebooka i wówczas Facebook musi ponownie rozpatrzyć swoją decyzję. No niemal połowa tych odwołań kończy się sukcesem. Także jest to pierwszy poważny, dobry krok w tej materii. O tym, co pan pytał, jak wyglądają bilateralne relacje pomiędzy polskim rządem a tymi dużymi firmami międzynarodowymi. Natomiast z Twitterem idziemy w podobnym kierunku. Już nawiązaliśmy relację właśnie z administracją Twittera i będziemy proponować podobne rozwiązania.
Wróćmy jeszcze do tematu agresji w sieci, ale również agresji w mediach, agresji w kampanii wyborczej. Politycy często używają takiego języka bardzo wyrazistego. Pan również w tej politycznej owczarni nie ma opinii potulnego baranka. Czy ma pan sobie coś do zarzucenia w tej sprawie?
Oczywiście różnie mi można oceniać, również myślę, że trzeba na mnie patrzeć przez pryzmat tego, w jakich latach, w jakich warunkach funkcjonowałem. Ja po swojej nominacji, pamiętam jedna ze stacji dużych komercyjnych, postanowiła mi tak wyczyścić życie, czyli pokazać wszystkie moje wystąpienia publiczne. To jest racjonalne, że inaczej człowiek się wypowiada w momencie, kiedy ma 19-20 lat, jest działaczem społecznym, pełnym takim energii gdzieś tam na ulicach, no, a inaczej jednak u niego się wymaga, kiedy zostaje posłem, a tym bardziej sekretarzem stanu w ministerstwie. Natomiast ja nie chciałbym w życiu tutaj być stawianym chociażby z tym, co się działo i przedwczoraj w kontekście kampanii prezydenckiej, dlatego że zwolennicy pani Kidawy Błońskiej bardzo mocno zakłócali chociażby wystąpienie przedwczorajsze pana prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo brzydkie słowa. Ja tak się nie zachowuję. To znaczy proszę, żeby opozycja, która mnie atakuje, pokazała moje zachowania nieparlamentarne w Sejmie, jak przerywam komuś studiów w ten sposób albo krzyczę w Sejmie, tłupię nogami. Nigdy nic takiego nie robiłem. Niejednokrotnie muszę słuchać różnych rzeczy, z którymi się nie zgadzam, ale robię to z pełną pokorą i kulturą, ponieważ ci ludzie również reprezentują swoich wyborców, więc jeśli jest prawo repliki, to wtedy z niego po prostu korzystam.
Słuchacze naszego radia zapoznali się wczoraj z taką sytuacją dość nietypową. Chodzi o agresję w sieci, ale nie tę, którą z reguły utożsamiamy z agresją użytkowników, a chodziło tutaj o agresję moderatorów, którzy pracują nad tak zwaną klikalnością, prowokują, a czasem, i tu był ten przypadek opisywany też na stronach naszego radia, chodziło o portal, który walczył z agresją. Informował o tym, że blokuje za agresję, za wyzwiska, a kiedy rozpoczęła się kampania wyborcza, zamieścił baner, który stwierdzał Andrzej Duda zdrajca. W tym samym miejscu, w którym wcześniej znajdował się apel o rezygnację z agresji, znalazło się właśnie to hasło. Dlaczego takie portale czują się bezkarne?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że w internecie nikt nie jest anonimowy i również moderatorzy i administratorzy tych stron muszą mieć świadomość tego, że pisząc te słowa będą mogli być pociągani do odpowiedzialności za to, co artykułują w sieci. Ja myślę, że tutaj oczywiście to by było pewnie w gestii już kancelarii pana prezydenta, żeby odpowiednio zareagować, jeśli jest zainteresowany tą reakcją. Wiemy doskonale, że na to są odpowiednie paragrafy, chociażby w kontekście karnym. Natomiast musiałaby dojść do zgłoszenia najpierw do policji, do prokuratury. Ja myślę, że tutaj pan prezydent Andrzej Duda będzie starał się takich zgłoszeń pewnie za daleko nie wykonywać, mając także na uwadze to, jak pamięta pewnie też pan redaktor, co się działo z podrządami platformy, kiedy chociażby autor krytycznej wobec prezydenta Komorowskiego strony został chyba odwiedzony, z tego co pamiętam, przez służby o 6 rano. No i też inne były wypadki, chociażby ABW wkraczało do redakcji dziennikarskich. My takich zachowań nie chcemy robić, ale jednocześnie wydaje nam się, że jeśli ktoś mówi o tym, że walczy z mową nienawiści i walczy z hejtem, to powinien być raczej przykładem tego i wzorem, a nie raczej twórcą tego hejtu.
Czy w takim zestawieniu głównych sił politycznych jest równowaga, agresja PiSu, agresja PO, czy możemy mówić, że to się równoważy?
Mi się wydaje, że się obecnie nie równoważy i postaram się to udowadniać na prostych faktach. To znaczy, kiedy Platforma Obywatelska rządziła naszą kochaną Polską, to na przykład pamiętamy manifestacje opozycyjne jak Marsz Niepodległości, bo to była de facto manifestacja opozycyjna wobec rządu wówczas, to Marsz Niepodległości był naprawdę rozpędzany przez policję, był bity i gazowany. Filmiki do tej pory możemy znaleźć na YouTubie, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast z drugą strony, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, pomijając już fakt, że na Marszu Niepodległości niepodległości nagle jest spokojny, nikt się z nikim nie bije od czasów naszych rządów. Natomiast marsze Komitetu Obrony Demokracji, wszelkie marsze opozycyjne, no nie są rozpędzane przez policję. Tam nie ma agresji. Ja przynajmniej nie widziałem. Nawet kiedy dochodzi do bardzo agresywnych zachowań ze strony opozycji, to policja jest bardzo spokojna. My staramy się namawiać zawsze służby do tego, aby reagować spokojnie. Więc my raczej zdecydowanie jesteśmy po tej stronie, która wygasza konflikty, a nie je generuje. Tak jak robiła to Platforma.
Miejmy nadzieję, że ta spirala nienawiści nie będzie już nakręcana. Gościem kluczowego tematu był dziś wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.